Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Obraz Ojca w dzisiejszym świecie bywa problematyczny, dlatego trzeba go kształtować na wzór Ojcostwa Boga. Benedykt XVI mówił o tym na audiencji generalnej. Wśród aktualności powiemy jeszcze o polskiej akcji na rzecz Afryki. Grosz jak kropla wody. Gościem magazynu będzie Brygida Grysiak, autorka niezwykłej książki Wybrałam życie, aborcja to nie jest powód do dumy oraz jedna z jej bohaterek. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Dzięki mocy działającego w nas ducha na modlitwie możemy się odnosić do Boga jak do naszego Ojca. Z ufnością i czułością, jaką dzieci okazują swym rodzicom, stwierdził Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches o modlitwie inspirowanej listami świętego Pawła, mówił o postawie dziecięctwa Bożego. Uczy nas jej przede wszystkim sam Jezus, który zawsze, nawet w najbardziej dramatycznych chwilach swego życia, zwracał się do Boga tak, jak dzieci zwracają się do swego taty, Abba Ojcze, powiedział papież. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
Zgodnie z zachętą Jezusa, również Kościół od początku swego istnienia modli się do Boga, przyzywając Go jako Ojca. Wierzy bowiem, że Duch Święty, którego otrzymaliśmy jako dar zmartwychwstałego, czyni nas dziećmi Bożymi i wprowadza nas w synowsko-ojcowską relację z Bogiem. Święty Paweł pisał do Galatów: na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Rzymianom zaś uświadamiał: nie otrzymaliście ducha niewoli, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze.
Benedykt XVI wyjaśnił, że Bóg jest naszym Ojcem z dwóch względów. Przede wszystkim jako Stworzyciel, dla którego nikt z nas nie jest anonimowy, bo zna nas po imieniu. Dziećmi Boga jesteśmy jednak również dzięki usynowieniu w Chrystusie poprzez udział w życiu Trójcy Świętej. Papież przyznał jednak, że w dzisiejszym świecie obraz ojcostwa bywa problematyczny, dlatego trzeba go kształtować na wzór ojcostwa Boga.
Być może współczesny człowiek nie dostrzega piękna, wielkości i głębokiego ukojenia zawartego w słowie Ojciec, którym możemy zwracać się do Boga w modlitwie. Często dziś bowiem postać Ojca nie jest wystarczająco obecna w życiu codziennym, ani nie jest odbierana pozytywnie. Brak Ojca, Ojciec, który jest mało obecny w życiu dziecka, to poważny problem naszych czasów. Z tego względu coraz trudniej jest zrozumieć do głębi, co znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem. Od samego Jezusa, z Jego synowskiej relacji z Ojcem, możemy poznać właściwe znaczenie słowa Ojciec, prawdziwą naturę Ojca, który jest w niebie. Krytycy religii twierdzą, że nazywanie Boga Ojcem jest projekcją naszych ojców na niebo. Ewangelia Chrystusa pokazuje nam jednak, że jest wręcz odwrotnie. Objawia nam, kto jest Ojcem i jaki jest prawdziwy Ojciec, dzięki czemu my również możemy się uczyć prawdziwego ojcostwa.
W słowie do Polaków Benedykt XVI nawiązał do przeżywanego obecnie okresu liturgicznego.
W oczekiwaniu na liturgiczną uroczystość zesłania Ducha Świętego wraz z Marią i apostołami trwamy na modlitwie. Z Chrystusem prośmy Boga naszego Ojca, aby Jego Duch przenikał myślenie i działanie, byśmy coraz bardziej dorastali do godności dzieci Bożych, którą oczymilasz mi. Niech Pan wam błogosławi.
Grosz jak kropla wody to nowy projekt Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Za zbierane w Polsce fundusze mają powstać studnie w Sudanie i Nigerii.
Łatwiej jest nam, Polakom, zrozumieć problem braku wody i wyjść z pomocą do potrzebujących w czasie, kiedy sami odczuwamy pragnienie w gorące dni.
Ksiądz Tomasz Grzyb.
Zaspokojenie pragnienia szklanką chłodnej wody nie wszędzie jest jednak tak proste do wykonania. Co siódmy mieszkaniec świata cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych piciem zanieczyszczonej wody. Każdego roku z braku czystej wody umiera 2 miliony 200 tysięcy dzieci. Niestety ta tragedia najczęściej dotyka dzieci i noworodki. Miliony dzieci nie chodzi do szkoły, ponieważ codziennie musi przemierzać wiele kilometrów, aby przynieść pitną wodę dla całej rodziny. W marcu bieżącego roku zwróciły się do Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Salezjanek z Gumbo z Sudanu Południowego z prośbą o wsparcie projektu Studnia dla Wioski. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wioski dostępu do wody. Odwiert będzie zlokalizowany na terenie klasztoru, ale rury zostaną poprowadzone do dwóch punktów wioski, by woda była dostępna dla wszystkich mieszkańców. Ułatwiony dostęp do wody będzie także wielką pomocą dla rodzin rolniczych, zapewniających wiosce częściowe zaopatrzenie w żywność. Obecnie siostry salezjanki z Gumbo opiekują się również uchodźcami, którym udało się wrócić z Sudanu. Studnia będzie wielką pomocą i ratunkiem dla 10 tysięcy przesiedleńców.
Z prośbą o pomoc w realizacji projektu odwiertu 10 studni zwrócił się do organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie także biskup z Nigerii. Koszt budowy jednej studni to 20 tysięcy złotych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Krystyna zaniosła swoją córeczkę do okna życia. Wiedziała, że samą miłością nie wykarmi pięciorga dzieci, ale nie mogła znieść myśli, że jej mała Ania nie będzie znała swojej prawdziwej rodziny. Daria była prostytutką. Nie wie, który klient jest ojcem jej córki. Przypadkową ciążę miały rozwiązać tabletki wczesnoporonne. Nie zadziałały. Została matką.
Te i podobne historie znajdują się w zbiorze niezwykłych reportaży. Wybrałam życie, aborcja to nie jest powód do dumy. Z ich autorką Brygidą Grysiak i jedną z bohaterek Agnieszką rozmawia Przemysław Radzyński.
Skąd pomysł na książkę Wybrałam życie? Książkę o matkach wszechmogących.
Pomysł stąd, że w debacie o życiu, w debacie o aborcji bardzo brakuje mi głosu kobiet, które już stanęły przed wyborem i wybrały życie. I pomyślałam sobie, że jeśli mam dołożyć do tej debaty jakąkolwiek niewielką cegiełkę, to chciałabym, żeby to nie tyle była moja cegła, co cegła doświadczeń kobiet, które już wybrały to życie, które stały przed dramatycznym wyborem i wybrały życie, choć muszę powiedzieć tutaj, że nie wszystkie bohaterki stały przed tym dramatycznym wyborem, bo jest i Anna, która jest mamą Celi z zespołem Downa, która nie wiedziała, że jej córka jest chora, kiedy ją rodziła, ale ona daje piękne świadectwo bycia matką, bycia rodzicem, bo mówi też o mężu, dziecka z zespołem Downa i mówi, przecież nikt nie zabija dzieci, które są po prostu mniej zdolne. I mówi wyraźnie, że świat z Celą, z Downem, jest dla niej piękniejszy niż był bez Celi i bez tego Downa. To jest też wartość tej książki. Jest też Weronika, która zamyka tę książkę. Jest po prostu bardzo fajną, młodą, piękną dziewczyną, która była wtedy bardzo obiecującą młodą dziennikarką u progu kolejnych ważnych doświadczeń zawodowych, która się dowiaduje, że jest w ciąży i wydaje jej się przez chwilę, że to nie ten moment, że może trochę później. Ona się nie waha. Ona mówi, że nigdy nie dokonałaby aborcji i jej historia jest bardzo szczęśliwa. Znaczy jest taką historią dla takich młodych dziewczyn, którym się takie historie po prostu zdarzają. Więc te historie są bardzo różne. Wspólny mianownik jest jeden. Znaczy, miłość do dziecka jest większa niż strach, ból, bieda, obawa przed rozstaniem, przed potępieniem. To miłość do dziecka jest największa. I stąd te matki wszechmogące, które gdzieś tam ukułam sobie w głowie. Jak rozmawiałam z tymi kobietami, to miałam absolutną pewność, że one są w stanie zrobić wszystko dla tych dzieci. Że mogą wszystko.
W tej historii zamykającej książkę, czyli w historii Weroniki, pada takie stwierdzenie, że w macierzyństwie jest siła. Pani tę siłę dostrzega też w sobie. Czym ona właściwie jest?
Ja tę siłę teraz czuję, bo ja wiedziałam, że tak jest. Obserwowałam moją mamę przez wiele lat i inne mamy wokół siebie. I ja wiem, że kobieta ma w sobie siłę, której nie ma w sobie mężczyzna. I że ta siła bierze się nie tylko oczywiście, ale głównie z macierzyństwa. A teraz to już czuję. I może też jest tak, że ja musiałam też dojrzeć do tego tematu, że dopiero macierzyństwo dało mi taką siłę, że ja mogłam tak naprawdę się tym tematem zająć. Może wcześniej bym go nie udźwignęła po prostu.
To znaczy, że ta siła nie dotyczy tylko szczęśliwych matek.
Wręcz przeciwnie. Bo ja po tej książce już wiem, że matki, które mają pod górę od samego początku, może nawet mają w sobie więcej tej siły. Bo to życie je tak hartuje, że one wiedzą, zresztą mówią tam, że to nie ma tak, że jest źle, siedzę i płaczę. Ja mam dziecko albo dzieci. Ja muszę myśleć nie tylko o sobie, ale też o tych dzieciach. Z miłości, nie z obowiązku, bo to nie jest syndrom poświęcającej się kobiety, która bardzo nie chce, ale musi. Nie, ona bardzo chce i dlatego musi.
A co sprawia, że one mimo wszelkich trudności, mimo często braku oparcia w najbliższych osobach, decydują się urodzić dziecko?
Miłość przede wszystkim. Tylko problem polega na tym, że nie każda kobieta na starcie ma w sobie tyle siły. I tam, gdzie spotykamy kobietę słabszą emocjonalnie, psychicznie, no to właśnie rzecz w tym, żeby znalazł się ktoś, kto jej pozwoli tę siłę w sobie odkryć. I nawet jeśli się potem okaże, że ta kobieta nie będzie chciała być mamą, ja marzę o tym, żeby zrobić wszystko, żeby to dziecko się urodziło i po prostu trafiło do ludzi, którzy je pokochają, żeby mogło mieć szansę na swoje wybory. Czyli ten wybór matki jest wyborem pierwotnym, który potem może dać szansę kolejnemu człowiekowi na wybór. Stąd dla mnie jakąś hipokryzją są argumenty mówiące o wolności wyboru kobiety w temacie aborcji. Bo dlaczego nie walczymy o wybór dla tego dziecka? Oczywiście możemy się teraz prześcigać w takich naukowych terminach, w dyskusji o tym, czym się różni zarodek od noworodka. Ale nie zmienia to faktu, że zapłodnienie rozpoczyna pewien proces. I aborcja ten proces zatrzymuje. Nawet jeśli ktoś nie chce nazwać zarodka człowiekiem, no to musi przyjąć logiczne tego rozumowania, że aborcja zatrzymuje pewien proces, więc nie pozwalamy temu człowiekowi się urodzić.
Z czego to może wynikać, że tej logiki nie przyjmują, odrzucają ją zwolennicy właśnie aborcji?
Jeśli ja czytam w pewnej książce, pewnej autorki, feministki, że zdanie aborcja jest morderstwem, jest metaforą porównywalną z inną metaforą, szczęśliwe chwile to motyle, no to zadaję sobie pytanie, o czym my w ogóle rozmawiamy. Więc ja nie chcę wchodzić jakby w te argumenty. Mogę powiedzieć tylko tyle, że według mnie część z nich po prostu przeczy logice i zdrowemu rozsądkowi, jak na przykład stwierdzenie, że instynkt macierzyński nie istnieje i nie istnieje syndrom poaborcyjny na przekór wiedzy i doświadczeniom milionów kobiet na całym świecie.
I jako elementy, które w jakiś sposób dają siłę kobietom do urodzenia dziecka, wymieniła Pani miłość i odpowiedzialność. W podsumowaniu używa jeszcze Pani słowa godność. Czym ona jest?
Bo godność bywa argumentem zwolenników aborcji, że prawo do wyboru kobiety w tym momencie to jest też jej prawo do godności, o stanowieniu o sobie. Tymczasem jedna z moich bohaterek została odarta z tej godności przez swojego partnera życiowego, który jest ojcem dwójki ich dzieci. I ten partner życiowy katował ją na oczach dzieci, mazał w błocie. To on zabrał jej godność. I w momencie, kiedy ona zachodzi z nim w ciążę i rozważa aborcję, to musimy sobie jasno powiedzieć, że to nie dziecko to zabiera jej tę godność. To dorosły mężczyzna, to inny człowiek dorosły zabrał jej tę godność. Co więcej, Agnieszka powtarza, że ona odzyskała tę godność, dzisiaj się już nie boi, także dzięki swoim córkom, w głównej mierze dzięki nim. Że dzięki nim poczuła się kimś i dzisiaj już wie, ile znaczy. To nie może być argument za aborcją, bo to jest absolutnie argument za życiem. Ta kobieta, która wybrała życie w dramatycznych okolicznościach, która została wcześniej pozbawiona tej godności przez kogoś, kogo kochała i kto rzekomo kochał też ją, odzyskuje tę godność dopiero dzięki swoim dzieciom. I to jest piękne, że ona dzisiaj to potrafi tak nazwać. Potrafi powiedzieć, że ona nigdy w życiu nie zrobiłaby czegoś takiego, o czym myślała wtedy, bo się bała po prostu. I dzisiaj się już nie boi. To jest, uważam, taki argument i taka historia, która, mam nadzieję, działa na wyobraźnię i pozwala mi dzisiaj powiedzieć, że ten strach może zniknąć. Matka po prostu przestaje się już bać. I to zwykle dzieje się dzięki dzieciom.
Nie wiem, Pan Bóg mi nie pozwolił na to, nie pozwolił mi tego zrobić, bo wiedział, że to jest złe, wiedział, że tak będzie lepiej i lepiej, żeby ona żyła i była na tym świecie. Jest moim oczkiem w głowie teraz. Czasami mam takie momenty, że patrzę sobie na nią i myślę, że mogłoby jej teraz nie być, tak? I myślę w tej chwili, co bym straciła. Moja historia nie jest tylko moją historią i chciałabym, żeby kobiety, przeważnie kobiety, które czytają tą historię, przyjęły to jako taką przestrogę. Co może być, co może się zdarzyć, co może je czekać w różnych momentach życia. A wiadomo, nie zawsze wiemy, na kogo tak naprawdę się trafi, tak? Mężczyźni są idealni na początku, jest pięknie, ładnie, później się pojawiają się problemy, pojawiają się dzieci, mężczyzn to przerasta, czasami nie dorastają do tego momentu, do tej chwili, żeby być ojcem, no i wtedy zaczynają się problemy. Bardzo często przemoc, alkohol. tym wszystko, co się z tym wiąże.
Była Pani na skraju wyczerpania psychicznego, emocjonalnego. Dlaczego tak długo zdecydowała się Pani być z tym mężczyzną?
Człowiek jest młody, zakochany i to różnie bywa. Później zaczęły się pojawiać problemy, ale niestety łączyły nas dzieci. I ze względu na dzieci, może na dobro dzieci, tak? Nie chciałam, żeby ta rodzina się rozpadła. Próbowałam wszelkich sposobów, żeby to naprawić i żeby było jak najlepiej. I doszło już do pewnego momentu, w którym nie miałam siły, nie dawałam rady, wiedziałam, że sobie nie poradzę z tym i musiałam zdecydować, tak? Albo zostaję z nim i doprowadzi mnie do takiego stanu, że wykończę się w tym związku, albo postawić wszystko na jedną kartę, zabrać dzieci i wyjść, tak? Zostawić go, zostawić te problemy za sobą i zacząć od początku nowe życie.
Pani w jakiś sposób wyszła z tej dramatycznej sytuacji. Proszę powiedzieć, w jaki sposób mają sobie radzić kobiety, które są w podobnych sytuacjach?
Nauczyłam się walczyć o swoje, że jest coś, co mi się należy, jest jakaś, nie wiem, pomoc, która mi się należy i ja chcę to dostać. Trzeba walczyć o to.
Jako mężczyzna czytam tę książkę w pierwszej kolejności, nie jako zbiór historii kobiet, które wybierają życie mimo wszystko, ale jako zbiór historii o nieodpowiedzialnych mężczyznach. Czy to oni są przede wszystkim winni?
Cieszę się, że pan to mówi, bo ja bym tego nie powiedziała wprost z prostego powodu, że jestem absolutną przeciwniczką zbiorowej odpowiedzialności. Nie uważam, że za wszystkie nieszczęścia kobiet odpowiadają mężczyźni. Tak nie jest. Ale rzeczywiście jest tak, że mężczyzna jest tym ogniwem, które zawodzi często. I te bohaterki i ich historie są tego dowodem. No i tutaj jest miejsce na zadanie sobie pytania, no co z tym zrobić? Gdzieś tam ta rola męża i ojca wymaga na pewno przemyślenia, jakiejś refleksji. No bo jeśli mężczyzna odchodzi od kobiety z piątką dzieci dlatego, że ona kupiła wózek za 200 zł, wie pan, no jaki możemy dać kontrargument? A z drugiej strony mamy męża Anny, który już przy porodzie dziecka z zespołem Downa, Celi, mówi, że on będzie i matką, i ojcem dla tego dziecka, jeśli ona nie da rady.
W podsumowaniu pisze pani, że chciałaby, żeby ciąża była dobrą nowiną dla kobiety, ale ma pani też świadomość, że nie zawsze tak jest. Skąd bierze się strach kobiet przed nowym życiem?
To jest akurat bardzo prosty mechanizm moim zdaniem i są to wnioski po moich spotkaniach z bohaterkami tej książki, że strach bierze się z samotności. I nie myślę tylko o takiej samotności, że ktoś jest fizycznie sam. Bo ja po tych historiach dochodzę do wniosku, że oczywiście życie nie jest fair, ale zwykle, jeśli nie zawsze, jest tak, że to człowiek jest nie fair. Strach przed urodzeniem dziecka generuje poczucie, że nikt nam nie pomoże, że kobieta jest sama z tym problemem. I to jest tak naprawdę zadanie i mam nadzieję, że na to zwraca uwagę też ta książka dla oczywiście ojców tych dzieci, teściów, rodziców, sióstr, braci, sąsiadów. Powinniśmy mieć uszy i oczy otwarte i jeśli wiemy i widzimy, że ktoś jest w jakiejś trudnej sytuacji i przecież to nie dotyczy tylko nieplanowanej, niechcianej ciąży. Rozmawiamy w ogóle o jakichś relacjach z drugim człowiekiem, o tym, żebyśmy gdzieś tam żyli w przekonaniu, że nie żyjemy tylko dla siebie, tylko dla innych ludzi, że to nie jest tak, że nie ma decyzji dobrych ani złych, jak pisze Kazimiera Szczuka w swojej książce, a są tylko decyzje własne, za które trzeba wziąć odpowiedzialność. No nieprawda. Czyli jeśli możemy pomóc komuś w podjęciu decyzji obiektywnie dobrej, więc w tym wypadku w tym, żeby wybrał życie, no to zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Byłoby cudownie, gdyby na fali dyskusji o tej książce chociaż jedna, dwie, trzy osoby doszły do wniosku, że może w ich otoczeniu jest akurat taka kobieta, która teraz zastanawia się nad tym, czy urodzić to dziecko, czy nie, bo jest sama, nie ma domu, nie ma łóżeczka dla dziecka, nadziei na przyszłość, wie, że nie będzie mogła znaleźć pracy, żeby zapukał i powiedział, ja pani pomogę. To nie chodzi tylko o pomoc finansową, bo trzeba wziąć taką kobietę za rękę, jeśli ona sama nie jest w stanie tego zrobić i pokazać jej najbliższą instytucję, która jest w stanie jej pomóc. Żeby katolicy, którzy mają na sztandarach obronę życia, potrafili się w takiej sytuacji tak zachować. Bardzo bym tego chciała. Chociaż ta książka jest ponad religijnymi podziałami, bo jak ktoś czyta, to czyta, że te kobiety nie są katoliczkami wszystkie. Niektóre z 30 lat praktykują jogę, inne odeszły do ewangelików, ale gdzieś tam ten wspólny mianownik jest w postaci miłości do dziecka, która powoduje, że one wybierają życie. Każda z nich, bez względu na religię, boryka się z podobnymi problemami. Tym kobietom jest bardzo pod górę i mają ciężko, ale ich przesłanie jest bardzo proste. Wybierasz życie, wybierasz dobrze i będzie ci z tym lepiej, niż gdybyś wybrała inaczej, mimo że nie będzie ci łatwo.
Z autorką książki Brygidą Grysiak i jedną z jej bohaterek, Agnieszką, rozmawiał Przemysław Radzyński. A ja przypomnę, że książkę Wybrałam życie, aborcja to nie jest powód do dumy, wydało wydawnictwo Znak. I tą zachętą do lektury kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.